Godzina 7.16 trwa poranek wnet, Warszawa 87 i 8 FM, Kraków 95 i 2 FM, a przy telefonie jest już Grzegorz Kita, politolog, ekspert do spraw Czech. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Opowiedzmy, co działo się w miniony weekend właśnie w Pradze, co się działo w Czechach w 30. rocznicę rewolucji. Wiemy, że były bardzo liczne protesty, nawet 300 tysięcy osób wyszło na ulicę.
Tak, 17 listopada to jest dzień w Czechach wolny od pracy, w którym upamiętnia się nie tylko obalenie komunizmu, ale w ogóle protesty studentów, które miały miejsce 17 listopada w 1939 roku po zamknięciu przez Niemców i uniwersytetów. Czescy studenci wyszli na ulicę, zostali brutalnie rozgromieni przez gestapo. Przepraszam. I nawet jeden zginął, Jan Opetal, to jest na pamiątkę tego dnia ustanowiono międzynarodowy na świecie Dzień Studentów, a w Czechach, w Czechosłowacji po wojnie przypominano, komuniści przypominali ten dzień propagandowo jako dzień walki właśnie za wolność. I 17 listopada komuniści w 1989 roku bardzo się obawiali tego dnia. Są zapisy archiwów esbeckich, że obawiali się tego dnia, przygotowywali, ale była legalna wtedy demonstracja w 1989 roku, podkreślę, legalna, i ona zakończyła się w taki sposób, że zostały tam ogłoszone hasła antykomunistyczne, została w brutalny sposób rozpędzona, bardzo dużo osób pobito, nawet pojawiły się pogłoski, potem już okazało się, że nieprawdziwe, że jedna osoba zginęła. I od tego ta lawina ruszyła. I w ciągu 10 dni system komunistyczny w Czechosłowacji się wtedy rozpadł. To tak była tak zwana aksamitna rewolucja. Ale są różne opinie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że to była akcja KGB, że to KGB zaaranżowało, bo ówczesne kierownictwo Czechosłowacji nie chciało się podać do dymisji, nie chciało robić perestrojki, tak jak to sowieckie kierownictwo chciało, i że to była prowokacja KGB, żeby obalić.
Ale jeżeli mówimy o tym, co działo się w miniony weekend, to 16 listopada, tak jak rozmawiamy, były demonstracje.
Oczywiście,
przeciwko
wrócę do tematu,
premierowi.
Że, właśnie, właśnie, wrócę do tematu, że to na kanwie tego święta te protesty były, bo ten protest 16 listopada, święto było w niedzielę, a protesty były
w sobotę.
16 w sobotę, tak? No było całe spektrum. Ja byłem na tej demonstracji w środku, rozmawiałem i byli właśnie na niej. To był protest, jest na kanwie właśnie tego święta, dlatego chciałem się do niego odnieść. Protest jest, domagano się właśnie większej przejrzystości w życiu publicznym, odejścia komunistów, od popierania rządu, bo przypomnę, że partia komunistyczna po tych przymiatach w 1989 roku jest cały czas partia komunistyczna, podkreślę, która nie zerwała ze swoją przeszłością, odwołuje się do tych tradycji komunistycznych, ona jest obecna w życiu publicznym. I teraz to tych wyborach, które były ostatnio, ona dostała najmniej głosów, ale dostała decydujący wpływ na życie polityczne. Po prostu współdecyduje o rządzie, popiera rząd. I protesty były właśnie na kanwie tego, protestowano przeciwko oligarchizacji życia, bo premier Babiš to jest jeden z najbogatszych Czechów, i poparciu tego rządu przez komunistów. I w protestach uczestniczyło naprawdę bardzo dużo osób, cały przekrój społeczny, od rolników prywatnych do anarchistów, monarchistów, cała ta czeska praska kawiarnia, elita intelektualna jest właśnie przeciwko premierowi Babišovi, który cieszy się poparciem prowincji. No i to jest właśnie ten w Czechach ten rozdźwięk między prowincją a czeską kawiarnią, tak zwaną czeską kawiarnią, elitami, którzy wybierają według nich niedobrze wybierają, i Babiš, który się otacza partią komunistyczną, i jego zaplecze jest takie, a nie inne. Premier Babiš odniósł się do tej demonstracji w ten sposób, że bardzo się cieszy z tego powodu, że 17 listopada jest taki, 16 listopada, 17 listopada to jest ten dzień właśnie walki z komunizmem, że każdy może wyjść, każdy może demonstrować jak chce. Także troszeczkę tak uniknął tego tematu odpowiedzi na te pytania i na te sprawy,
ale
które...
Ale też jak czytamy z informacji, jak czytamy z przekazów, które są w mediach, to Andrzej Babisz też uderza się w piersi, bo mówi, że jak wiadomo, byłem członkiem partii komunistycznej, nie jestem z tego dumny, jak już nieraz mówiłem, nie byłem w tych czasach tak odważny i tak zaangażowany jak Havel.
No właśnie, bo to było już 17 listopada po spotkaniu z premierami Grupy Wyszehradzkiej. On wydał takie oświadczenie, gdzie dziękował właśnie tym dysydentom za walkę o wolność i on sam mówił, nie był na tyle odważny, żeby wtedy się zaangażować w działalność opozycyjną. Byłem członkiem partii komunistycznej. No pojawiają się doniesienia, że on nie tylko był członkiem partii, ale i że był agentem statnej bezpieczności. Także mówią, że hipokryzja to jest hołd w łańcuchu, więc tu jest taki przykład właśnie takiego podejścia do tego tematu.
A co mówi się na temat tej grupy Milion Chwil dla Demokracji? Bo to chyba jedna z takich grup, która dosyć mocno była widoczna podczas protestów.
Tak, oni byli organizatorami tej demonstracji. Ich szef wygłaszał tam manifesty takie, mówił, że nie zaprosił polityków, ale manifesty były polityczne i dali ultimatum rządowi, żeby spełnił ich postulaty, a jak nie, no to od 7 stycznia będą te demonstracje ze zdwojoną siłą i jeszcze w innym sposób będą demonstrowane.
A jak ja w tym... proszę jeszcze.
Ja bym zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę, że wśród przemawiających, chyba drugi z kolei, był biskup pomocniczy diecezji praskiej, biskup Wacław Mali w czasie tej demonstracji. I proszę to odnieść do sytuacji w Polsce. W Polsce, gdyby na jakiejkolwiek demonstracji, czy to opozycji, czy rządowej, wystąpił biskup z poparciem postulatów, no to byłoby oskarżenie o mieszanie się Kościoła w politykę, że to nie przystoi. No i rzeczywiście chyba był w naszym kraju taki biskup, nigdy nie wystąpił publicznie, tak mi się wydaje. A tam to bez problemu przeszło. Biskup Wacław Mały wystąpił i nie było to jakiejś kontrowersji, nie wywołało to jakiejś kontrowersji właśnie odnośnie tego, żeby mówiono, że...
A jak w tym wszystkim odnajduje się prezydent Czech, Miloš Zeman?
Miloš Zeman chyba dostojnie milczał w tym dni. Nie spotkałem go, jakiego reakcji na ten temat. On się sparzył, że tak powiem, jak była 25-lecie aksamitnej rewolucji, wtedy z prezydentami Grupy Wyszehradzkiej, nie Grupy Wyszehradzkiej, tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wystąpił publicznie na wiecu, został obrzucony jajkami przez studentów. Nieprzyjemny sposób, to było takie, no niesmaczne to było, powiem szczerze, jajka leciały tak w te parasole, które ochraniały go. I on do tego czasu nie zabiera publicznie w tym dniu głosów. On zawsze coś powie, tak pod prąd, ale w tym chyba dostojnie milczał w tym dniu. Nie słyszałem jego wypowiedzi w tym dniu w ogóle.
Bardzo dziękuję. Grzegorz Kita, politolog, ekspert do spraw Czech, który w miniony
weekend... Dziękuję, Maciu, pozdrawiam serdecznie.
Wszystkiego dobrego, był właśnie podczas tych protestów. Drodzy Państwo, jest godzina 7:24, poranek wnet, a my teraz posłuchajmy o bohaterze, nowy polski zespół. Właśnie się tak zastanawialiśmy z naszym realizatorem. Szatkus, jak to się wymawia, ale śpiewają w każdym razie o bohaterach. Posłuchajmy. Godzina 7:29, słuchają Państwo poranka wnet, a w naszym studio kolejny gość, pan dr Tomasz Targosiński, Instytut Transportu Samochodowego.
Dzień dobry.
Ekspert dokładnie do spraw oświetlenia pojazdów. I o tych pojazdach i o tym oświetleniu dzisiaj chwilkę porozmawiamy, bo wiemy, że pogoda się zmienia. Wiemy o tym, że coraz więcej ze świateł będziemy korzystać. Już o godzinie 15-16 ta widoczność na drogach się zmienia. I pan od jakiegoś czasu alarmuje, informuje o tym, że jednak ten stan, jakość oświetlenia i w ogóle stan oświetlenia w polskich pojazdach po naszych drogach, które się poruszają, nie jest zadowalający. Z czego to wynika i co możemy w tej materii zmienić?
Ten stan jest niezadowalający już od wielu lat. Właściwie można powiedzieć, ten system regulacji, przepisy, które regulują wymagania dotyczące świateł, jest archaiczny, po prostu. Natomiast technologia jest nowoczesna, zmian jest bardzo wiele technologii wchodzi i to jest w pewnym rozdźwięku, bo minimalne jak gdyby parametry świateł są naprawdę niewystarczające dla bezpiecznej jazdy. Średnie, no powiedzmy, są średnie, natomiast te najlepsze w zasadzie można powiedzieć powinny funkcjonować. Ale co to znaczy dobre, średnie, minimalne, to też jest złożone, skomplikowane. Robiliśmy w różnym okresie czasu różne badania na ten temat. Ostatnio takie robiliśmy badania ankietowe świadomości kierowców. I okazuje się, że ta świadomość jest no, daleka od rzeczywistości. To się wiąże trochę z fizjologią, z tym, jak my widzimy na drodze, ponieważ mamy jasne otoczenie w dzień i tak się mózg przyzwyczaja, że obiekty ważne są ciemne, a reszta jest jasna, średnio. Tak to w dzień wygląda. W nocy mamy odwrotną sytuację, gdzie tego światła jest bardzo mało, widzimy bardzo słabo i w związku z tym mózg nas oszukuje, bo jak widzi dużo światła blisko pojazdu, to myśli, że jest dobrze i bezpiecznie. Z drugiej strony to jest kwestia wypadków. Wypadki zdarzają się, nam się nie zdarzają, komuś innemu się zdarzają, prawda? Wypadki zdarzają się rzadko, więc nie mamy doświadczenia, że ileś razy zdarzył nam się wypadek i się nauczyliśmy czegoś, tylko wydaje nam się coś odległego, obcego.
Ale jeżeli chodzi o to, o czym pan mówi, to co można by było zmienić? Jak to ulepszać? Gdzie są luki, które trzeba by zapełnić?
Najważniejsze są zmiany systemu prawnego, który to reguluje.
A kto może to zmienić?
To mogą zmienić generalnie rządy krajów, które mają na to wpływ. Takim głównym miejscem to jest Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której zresztą posiedzenia biorę udział jako przedstawiciel Polski wraz z kolegami i tam tworzą się te przepisy, czy też zmieniają.
To czemu jest taki opór w zmianie przepisów?
To wynika głównie z tego, że producenci, głównie oświetlenia, ale samochodów też mają duży wpływ na to, co tam się dzieje, lobują, chociaż nie mają prawa głosu. Głos mają przedstawiciele państw, to eksperci, fachowi, którzy są uznawani za fachowców, pochodzą z przemysłu, bo oni te światła robią na co dzień, samochody robią na co dzień, więc ich głosu się słucha, no bo jeżeli eksperci, którzy przyjeżdżają z różnych krajów, tych krajów jest wiele, większość europejskich, kilka pozaeuropejskich, Japonia, między innymi są przecież Stanów Zjednoczonych, chociaż oni nie są członkami porozumienia, bo to jest porozumienie, w ramach którego system homologacji pojazdów cały funkcjonuje. Więc to są czasami eksperci od hamulców, od bezpieczeństwa ruchu, od autobusów i od świateł.
A czy pan mówi o takim międzynarodowym porozumieniu, o międzynarodowych przepisach, a czy my tutaj w Polsce nie możemy tego ułatwić?
Możemy.
Żeby to się stało bardziej bezpieczne poruszanie?
Możemy, ponieważ poziom kontroli świateł w stacji kontroli pojazdów, czyli dopuszczenie pojazdu do ruchu, jest na poziomie legislacji krajowej. To co prawda jest regulowane dyrektywą, która też niedawno została zmieniona i jest wprowadzana, dotycząca kontroli okresowej pojazdów. Niemniej tutaj każdy kraj ma, że tak powiem, wolną rękę.
Ale u nas nie ma chęci politycznej, nie ma woli politycznej, czy z czego to wynika?
Ja myślę, że ten problem jest generalnie słabo istnieje w świadomości społecznej. Nawet ankiety, o których wspomniałem, robiliśmy wśród kierowców, nawet robiliśmy ankiety.
Ale wie pan, ten problem pewnie nie istnieje też dlatego, bo ludzie włączają sobie automatyczne światła w samochodach, teraz jest ta forma możliwa, ustawiają auto i się jakby nie zastanawiają chyba nad tym, jaka jest widoczność, czy komuś przeszkadzają, chociaż ma pan rację, czasami jak jedzie samochód z tyłu i mija mnie, to te światła są za mocne.
Narzekanie na oślepienie jest powszechne. Badaliśmy też właśnie ankietowo. Większość kierowców mówi, że było lub jest regularnie oślepianych. Badania świateł, które robiliśmy, właśnie urządzeniem, analizatorem świateł, który został wynaleziony no, głównie przy moim udziale wiele lat temu już. Są takie urządzenia u nas w instytucie, którym można sobie światła zbadać szybko, dokładnie i precyzyjnie. Można by już od dawna wprowadzić do użytku,
ale
to wymaga decyzji, przepisu, który by tego wymagał. Jeżeli przepis tego nie wymaga, mamy alternatywę taką samą jak w wszystkich innych krajach. To nie jest problem wyłącznie Polski. To jest problem ogólnoświatowy, można powiedzieć. Natomiast w krajach, nazwijmy to, o nowszym parku samochodowym, o wyższej kulturze, jakby ciężar jest może mniejszy, ale ten problem istnieje. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych badania ryzyka wypadku z pieszym pokazują na pięciokrotnie większe ryzyko wypadku w nocy z pieszym niż za dnia, to jest bardzo dużo. U nas jest to 12 razy.
Czyli w gestii Ministerstwa Transportu są takie przepisy? Czy...
Tak, no generalnie takie przepisy są przepisy rozporządzenia, które mogą być zmienione. Niemniej no to jest jakaś tam procedura.
Ale pan rozmawiał o tym z ministrem Adamczykiem, czy
nie,
z jakimkolwiek...
Z ministrem nie udało mi się porozmawiać.
Przez 4 lata się nie udało?
Natomiast na niższym szczeblu tak, ponieważ no...
Nic... I co? I chęć jest, czy nie ma?
Świadomość problemu jest.
Ale chęci?
Natomiast wola decyzji, zmian, to jest trudniejsza sprawa, bo to wymaga no, pewnego, też będzie pewien, może powiem tak ogólnie. Załóżmy, że chcemy wprowadzić analizator świateł na wszystkie stacje kontroli pojazdów. To wymaga, żeby on był produkowany i dostępny. Producent, żeby go wyprodukował, może to wyprodukować, będzie oczekiwał, że będzie to możliwe do sprzedaży i że na tym zarobi, no nie dołoży do tego, chyba że ktoś za to zapłaci. W związku z tym z dwóch stron jest niemożność, no bo nikt nie zaoferuje produktu i nie wyłoży na to pieniędzy, z drugiej strony nikt tego nie wprowadzi, skoro tego nie ma. To jest taka jedna z barier. Potem to była pewna zmiana jakościowa w diagnostyce, zresztą jest więcej problemów, mówi się o spalinach i tak dalej, prawda, więc tutaj to jest możliwe, to nie jest bardzo skomplikowane, natomiast no, jest to pewien bezwład, bo są poważniejsze sprawy, bo to może generować jakieś problemy.
A jeżeli chodzi o te światła, bo pewnie jak ktoś nas słucha, to przysłuchiwał się też temu, co pan mówił na temat firm, na temat tych największych producentów. Jak to wygląda na świecie? Czy Polska w ogóle produkuje jakieś oświetlenie? Produkujemy jakieś światła samochodowe? Kto jest tutaj liderem?
Nie, produkujemy, natomiast my mamy tak naprawdę montownie i samochodów, fabryki, które produkują gotowy produkt, natomiast przygotowanie techniczne, koncepcyjne nowych rozwiązań odbywa się za granicą. Tutaj Czesi są takim przykładem, kraju, który potrafił pozostać przy tradycji. Oni mieli tradycję produkcji również oświetlenia.
A u nas była taka tradycja?
Była. Były dwie duże firmy, które się tym zajmowały, ale to jeszcze w latach 80.
A jak się nazywały?
Jedna to była w ramach Polmo, to było, przepraszam, już nie pamiętam nazwy.
Ale były w każdym razie.
Były, tak. Mhm. I jeszcze z tamtych czasów byli eksperci również w instytucie i w Przemyśle. Natomiast teraz mamy duże fabryki, które montują tylko...
Czyli może od tego też trzeba zacząć. Może o tym powinien też powiedzieć dzisiaj w ekspoze pan premier Mateusz Morawiecki o Przemyśle.
To jest kwestia czy rozwoju, bo przemysł istnieje, natomiast nie mamy zbyt dużo krajowej myśli w tym temacie.
Będziemy o takich między innymi, drodzy państwo, sprawach w poranku wnet rozmawiać. No to na razie czekamy na nowe przepisy.
No i ale zawsze możemy coś zrobić na bieżąco. Przede wszystkim świadomość kierowców jest tutaj ważna, bo to my wsiadając do samochodu, jeśli zdajemy sobie sprawę z tego, że ryzyko jest duże, że nie widzimy, jedziemy wolniej i ostrożnie. Jeżeli jedziemy na pamięć, no to w tym momencie ryzykujemy i do tych wypadków dochodzi. Te wypadki są poważne.
O tę świadomość do kierowców, drodzy państwo, apelujemy, tym bardziej, że zmrok i brak dnia nam będzie doskwierał.
I już tak powiedzieć, bo trwa obecnie, jak każdej jesieni od kilku lat, akcja Policji, Instytutu Transportu Samochodowego Twoje Światła, Nasze Bezpieczeństwo, w ramach której można bezpłatnie sprawdzić jakość świateł. U nas w Instytucie można również te światła zbadać tym właśnie analizatorem świateł, czyli mieć pełną, dokładną informację o światłach. Także zapraszamy. Jest informacja na stronach Policji, na stronach Instytutu. Także zachęcamy również do sprawdzenia świateł w ramach tej akcji.
Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Targosiński, Instytut Transportu Samochodowego, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A my dzisiaj posłuchamy Julii Marcel, która... Nie, o ten utwór, tak. Julia Marcel to jest młoda wokalistka i dzisiaj państwu przedstawię kilka jej utworów. To jeden z nich.